to, co z tego miejsca mówię, na ogół ma charakter kazania, a nie wykładu. Też mam taki obyczaj, który nie wszyscy lubią, że nie tytułuję tego, co mówię. Dzisiaj zrobię inaczej i nazwę to, co chcę powiedzieć. I tytuł tego, z czym się chcę podzielić, dzisiaj będzie witryna zła. Jest takie potoczne powiedzenie, myślę prawdziwe, że żeby kogoś poznać, to trzeba z nim zjeść beczkę soli. To mi przypomina wypowiedź naszego Pana Jezusa w innym kontekście wypowiedzianą, kiedy ktoś go zapytał: Panie, a czy ja mam, jeżeli ktoś do mnie przyjdzie, czy mam przebaczyć 7 razy? A Pan Jezus mówi: nie mówię ci 7, ale 77. Czy Pan Jezus mówi, że 77 razy mamy przebaczać? Nie. On mówi, że mamy zawsze przebaczać. Ta cyfra 77 oczywiście nie jest cyfrą, która określa cokolwiek. Przebaczać mamy zawsze. I kiedy mówimy o tym, że żeby kogoś poznać, trzeba by było zjeść beczkę soli, a nawet tacy jak ja, którzy dużo soli używają niezdrowo, mogą sobie wyobrazić, co znaczy tyle zjeść, to w tym określeniu jest, myślę, przesłanie takie, że drugiej osoby nigdy w życiu nie poznamy. Nie jesteśmy w stanie nawzajem się poznać zupełnie. Może chociażby nawet z takiego względu, że sami nie jesteśmy siebie w stanie poznać zupełnie. A to dzieje się dlatego, że w naszym życiu z bardzo wieloma sytuacjami się nigdy nie spotykamy, albo się nie spotkamy nigdy. I niektóre nasze, jak gdyby, cechy charakteru, czy nasze skłonności, ułomności, pożądliwości nigdy na taką próbę nie będą wystawione. I bywa często w życiu, że zaskoczeniem dla nas jest postępowanie kogoś, kogo bardzo dobrze znamy, ale tym większym zaskoczeniem jest, że czasem sami siebie nie poznajemy, kiedy znajdziemy się w jakiejś sytuacji. I odkrywamy dopiero wtedy, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy w życiu życie nie toczy się codziennie, jak ja to nazywam, czyli w sposób uporządkowany i przewidywalny, ale dopada nas coś takiego, o czym nawet nie myśleliśmy, szczególnie kiedy to są rzeczy trudne i przykre. I wtedy naprawdę odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy i jesteśmy ogromnie zadziwieni, że nas albo stać na przejście przez coś takiego obronną ręką, albo że w tak prostej, wydawałoby się, sprawie padamy i leżymy. Z tego nasuwają się oczywiście bardzo proste wnioski, że po pierwsze, nie należy za bardzo prorokować w życiu, kiedy chodzi o innych ludzi i również kiedy idzie o siebie. Jakże często wyobrażamy sobie, będąc młodymi, na przykład nasze małżeństwo i kiedy patrzymy obok, to mówimy: nie, my takiego czegoś byśmy nie zrobili. Takiej głupoty. Przecież to widać od razu, czym to pachnie. A potem to robimy. A my nasze dzieci to wychowamy: a, no oni sobie po prostu nie potrafią dać rady. A potem nam się rodzą dzieci, patrzę tu na Andrzeja. No i są momenty, kiedy nam opadają ręce, albo wręcz jest tak, jak to kiedyś mi powiedział, żeby człowiek wziął i udusił po prostu. I nagle odkrywamy sami siebie. I te rzeczy, któreśmy opowiadali i rzucali słowa na wiatr bez sensu, zupełnie docierają do nas i nagle wiemy, jak naprawdę życie wygląda i jacy w tym życiu my jesteśmy. I co ciekawe, to bardzo często jest dla nas odkryciem w życiu, jest zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest nawet większym to, co odkrywamy w sobie, niż to, co odkrywamy w innych ludziach. To dzieje się też dlatego, że jesteśmy w jakimś sensie nieufni do innych ludzi. Nawet kiedy żyjemy w dużych przyjaźniach i kontaktujemy się bardzo blisko, to zawsze pozostaje pewna doza nieufności. Tą nieufność tylko miłość może zlikwidować. Kiedy zamiast przyjaźni przychodzi miłość, to znika wszelka nieufność. Pojawia się wręcz naiwność w stosunku do tej drugiej osoby, stajemy się bezkrytyczni, ślepi, jesteśmy w stanie absolutnie zaufać. W przypadku innym niż miłość zawsze pozostaje cień nieufności i może dlatego to, co inni robią, aż tak nas bardzo nie zaskakuje. Natomiast zaskakuje nas to, co sami robimy, ponieważ do siebie mamy absolutne zaufanie. My nie możemy się mylić, bo przecież znamy się świetnie. A jednak sami siebie zaskakujemy i sami siebie czasem nie poznajemy. Kiedy czegoś nie potrafimy w sobie zwalczyć, albo w sytuacji, w której wydawałoby się oczywistej i prostej, popełniamy kardynalne błędy w życiu. Kiedy z uporem czasem pewne rzeczy w sobie hodujemy, z różnych powodów nie chcemy się ich pozbyć, albo nawet wbrew sobie, wbrew temu, co mówi rozum, nie jesteśmy się w stanie tego pozbyć. I można beczkę soli ze sobą zjeść i dalej nie wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I tak samo dobrze o sobie mieć bardzo dobre mniemanie, a w życiu doświadczyć, że się po prostu ogromnie myliliśmy. To przykry jest stan. Kiedy patrzę na dwóch bardzo młodych ludzi w Starym Testamencie, te historie są tak znane, że nawet nie ma sensu opowiadać ich, dwóch królów i pierwszych dwóch królów izraelskich, dwóch młodych chłopaków, którzy gdzieś zupełnie na uboczu się chowają, Saul i Dawid, których w ogóle nie widać. Gdyby nie przyszły ich losy, to pewno nikt by ich z tej historii nie wywołał. Dwóch fajnych chłopaków chowa się. Dopiero kiedy prorok wyciąga przed tłum Saula, to okazuje się, że jest ogromnie przystojny i przewyższa wzrostem cały lud. Wcześniej tego nie było widać. I kiedy Dawid jednym celnym strzałem zabija żołnierza, wojownika, to nagle się okazuje, że to nie jest taki niewinny chłopak, który przyszedł do braci, żeby im przynieść jedzenie na pole bitwy. I kiedy się patrzy na nich jako na dwóch młodych chłopaków, to trudno zgadnąć, co będzie, kiedy oni wkroczą w dorosłe życie, a jeszcze trudniej zgadnąć, co będzie, kiedy się im odda władzę do ręki nad całym królestwem, nad całym narodem. I przyszłość dopiero pokazuje, co w środku jest i jak wygląda ich wewnętrzna konstrukcja. I potem po latach spotykamy ich w dwóch sytuacjach podobnych. Kiedy Saul odkrywa powolutku, że to Dawid będzie następcą tronu, a królestwo będzie zabrane nie tyle od niego, co od jego rodziny. I następuje moment, kiedy własnego syna rzuca dzidą podczas uczty, ponieważ ten syn nie może pojąć, że jego najlepszy przyjaciel capnie mu całe królestwo i całą przyszłość. A Dawid stoi nad tym, który go prześladuje, który nie pozwala mu jak gdyby spełniać tego, co jest w proroctwie przewidziane, ma go w rękach, ma obok siebie żołnierzy i nie robi tego kroku, żeby go w tej jaskini zabić. Nagle widzimy na początku dwóch młodych chłopaków, a potem odkrywamy, z kim mamy do czynienia. I Pan Bóg też odkrywa, z kim ma do czynienia. I Saul, i Dawid nie mają łatwego życia, bo zaczynają królować w sytuacji, gdzie najpierw trzeba walczyć. Że to nie jest zarządzanie królestwem, tylko walka o królestwo. Kiedy krew leje się bez przerwy. Kiedy jak się czyta, to są straszne obrazki w tych opowieściach. A jednak przez to wszystko, co straszne, przebijają się dwa charaktery, dwie postacie. I jedną Pan Bóg kocha. też ubabraną od krwi, też pełną ułomności, a jednak coś takiego widać w tym Dawidzie, że Pan Bóg go kocha. A na początku jest dwóch młodych chłopaków, o których nic nie wiadomo. Tak dokładnie jest z nami i z naszym życiem. Dokładnie jest tak samo. Że często jak zaczynamy pełni entuzjazmu jako młodzi ludzie, to się wydaje, że będziemy piękni, wspaniali, szlachetni. Czasem, kiedy dorastamy, to zaczynamy pouczać tych starszych, bo przecież oni popełniają straszne błędy. Tak nas pouczają nasze dzieci. Patrzę na dziewczyny Rafała, nie wiem, czy was pouczają. U nas w domu to było. Nasze dziewczyny bez obciachu nam mówiły, że coś jest nie tak, że nam im się nie podoba. Dzieci zaczynają widzieć u rodziców rzeczy, które według ich świata, z ich perspektywy są nie takie, jak być powinny. Z ich perspektywy. Bo potem sami dorastają, no i zderzają się z rzeczami, z którymi zderzali się ich rodzice i pewne rzeczy zaczynają rozumieć. Ale to młodość jest wspaniała. Młodość bezkompromisowa, czysta jeszcze, pełna właśnie takich porybów radosnych, uniesień. Potem, kiedy się dojrzewa, to człowiek zaczyna się wewnętrznie niszczyć. I diabeł, który ma fantastyczne metody wpływu na nas, zaczyna wlewać w nasze życie różne dziwne rzeczy, których nie dostrzegamy, a które nas powoli niszczą. Może dlatego tak ważne jest to słowo, że kiedy przyglądamy się świętym ludziom, to żebyśmy patrzyli zawsze na ich dokończenie. Tak jest też z naszym życiem. Ważne jest to, co z tego wszystkiego wyniknie. Nie jak zaczynaliśmy jako radośni, piękni ludzie, ale co z tego potem wyniknie. Jakimi naprawdę jesteśmy, kiedy jesteśmy dojrzali. I jak to w naszym życiu funkcjonuje potem praktycznie. Apostoł Paweł z goryczą pisze takie słowa, że pamiętam taki moment, kiedy wy byliście gotowi swoje oczy wydłubać i mi je dać. I kończy pytaniem. I co stało się z tą waszą szczęśliwością, bracia? Z wiekiem zaczyna być to coraz bardziej wyraźnie, bo coraz więcej mamy na grzbiecie rzeczy takie, które są w życiu naszą pomyłką, ułomnością, upadkiem. Tego się wymazać nie da i to nas obciąża. Po prostu widzimy, jak naprawdę skończyliśmy. Czytam list apostoła świętego Pawła do Rzymian. Ten fragment czytałem go kilkanaście razy. Jest wydaje się prosty, bardzo, ale jest bardzo trudny, jest bardzo zawiły. Kiedy apostoł Paweł pisze o tym, jak to jest, że ciało nasze w zetknięciu z prawem staje się grzeszne. Że prawo objawia w nas dopiero naszą grzeszność. Że dopiero kiedy nastało prawo, to wychodzi, jakimi jesteśmy naprawdę. Że w zderzeniu z prawem dopiero nasze uczynki stają nam przed oczami i pokazują, jacy istotnie jesteśmy. Ale potem jest fragment taki, który jest pisany w liczbie pojedynczej. Paweł pisze w taki sposób. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z Bożym prawem. Ale w członkach moich spostrzegam inne prawo, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, które wiedzie ku śmierci? I wydawać mi się mogło, że jest to coś takiego jak świadectwo Pawła, że on pisze o sobie, że ma ze sobą problemy, z którymi nie potrafi sobie dać rady. Ale ciekawe jest, że potem dalej, kiedy czytamy, to już jest następny rozdział tego listu, Paweł zaczyna od razu z innego tonu. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Czy Paweł jest w Jezusie Chrystusie? Jest. Więc jak pogodzić tą sprzeczność? Przecież Paweł jest wyzwolony, powiedzmy w cudzysłowie, z tego ciała. A chwilę przedtem ubolewa, że nie potrafi sobie z tym dać rady. Domyślam się, że w tym poprzednim fragmencie Paweł nie mówi o sobie samym. Tylko jak gdyby wchodzi w postać przeciętnego człowieka. Mówi jak gdyby w imieniu przeciętnego człowieka, nie swoim osobiście. Bo kiedy przeczytamy troszeczkę wcześniej, wcześniejszy kontekst jest taki. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które mnie miało doprowadzić do życia, zawiodło mnie do śmierci. Co znaczy, że Paweł żył kiedyś bez prawa? Czy Paweł apostoł żył kiedyś bez prawa? Nie. Urodził się w prawie i to w bardzo prawowiernej, ortodoksyjnej rodzinie. Kształcony w prawie od najmniejszego dzieciaka. Domyślam się, że Paweł znowu robi taką przenośnię, lokuje się jak gdyby w postaci człowieka i wspomina czasy, kiedy jeszcze prawo nie istniało, kiedy te uczynki już istniały, ale prawo nie istniało. A potem nadeszło prawo Boże i pokazało to, co w życiu naszym jest złe. I zrobiło, i prawo jak gdyby uczyniło dwie rzeczy. Pierwsze, pokazało zło, a drugie, to jest strasznie ciekawe, co Paweł chce tutaj opowiedzieć. Prawo dało impuls do rozwoju zła. Ktoś powiedziałby niemożliwe. Paweł też zadaje to pytanie. Jak to możliwe? Jest możliwe, ponieważ pokazanie czegoś powoduje w nas podświadomą namiętność i dążenie ku temu nieznanemu, dziwnemu zjawisku. Ukazanie jakiejś rzeczy zwraca nam na nią uwagę. Zaczynamy jak gdyby o niej myśleć. Jeżeli coś nie jest nazwane, to może nam być obojętne, chodzi obok. Może nas nie dotyczyć w ogóle. Jak jest nazwane, wzbudza naszą ciekawość. Zaczynamy się koncentrować nad tym. Paweł mówi w ten sposób, prawo nie tylko pokazało grzech, ale jak gdyby napędziło nasze zmysły w tym kierunku. Domyślam się, że Paweł tutaj mówi nie o sobie, pojedynczej osobie, o Pawle, apostole Jezusa Chrystusa, ale wchodzi jak gdyby w istotę człowieka, w to, z czym my tak naprawdę mamy problem. Że toczy się wewnątrz walka, że jest prawo, mówi nawet więcej, bo prawo jest duchowe. Co znaczy, że prawo jest duchowe? To znaczy albo bądź, że pochodzi od Boga, albo że prawo w istocie swojej nie jest zbiorem przepisów i nakazów, tylko jest pewną myślą Bożą, pewnym zamysłem Bożym, żeby pokazać człowiekowi, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Tylko ludzie czytają je w sposób literalny i dosłowny. Prawo jest duchowe. Prawo powinno człowieka ożywiać, powinno go odrywać od ciała. Natomiast zastosowanie dosłownie według przepis po przepisie nie tylko, że go nie wyzwala, to jeszcze pokazuje mu cały obszar rzeczy, które są zakazane, a tym bardziej właśnie pożądane. Nieszczęsny ja człowiek, mówi Paweł. A potem zaczyna dopiero cały wywód o tym, jak zmienia się to w momencie, kiedy zmienia się perspektywa patrzenia na zło. Kiedy nie jest tak, że żyjemy w innych warunkach, ale coś się przestawia i te same rzeczy widzimy w sposób zupełnie inny. I Paweł mówi, to jest zwycięstwo Boże. Że on nie mówi, że prawo jest niedobre, że znosi prawo. Nie. Jak gdyby przestawia nasz punkt widzenia i widzimy inne rzeczy. I to, co się dzieje w tym momencie, chciałem wam pokazać na takim właśnie przykładzie, którym nazwałem witryną zła. Zło samo w sobie nie jest atrakcyjne. Zło nie jest atrakcyjne, ponieważ zło niesie ze sobą cierpienie. Gdyby pokazywać cierpienie człowieka, to prawdopodobnie bardzo byśmy się przed nim bronili. Dlatego szatan ma swoją sklepową wystawę i umie pokazać zło w taki sposób, że zło nie jest nieprzyjemne, a jest miłe i atrakcyjne. To jest cały zamysł szatański, żeby zło pokazać w sposób atrakcyjny. Szatan potrzebuje witryny dla swojego zła, żeby nasze oczy zobaczyły zło inaczej, niż ono faktycznie wygląda. I może kilka kawałków, żeby to przybliżyć. Szczęście. Każdy z nas szuka szczęścia. Każdemu się należy szczęście. Tak naprawdę to dążymy do szczęścia, czyli do takiego stanu, w którym po pierwsze żyjemy spokojnie wewnętrznie, radośnie wewnętrznie, łatwo, żyjemy przyjemnie. To, co nas otacza, jest dla nas przyjazne. Jest mnóstwo rzeczy, które składają się na to, że mówimy, jesteśmy szczęśliwi. Czasem są rzeczy, które są tak mocne, że potrafią zagłuszyć wszystko inne. Ktoś, kto się zakochał, nie czuje tego, że ma na przykład trudne życie. W tym momencie, kiedy oszalał, to wszystko inne nie ma znaczenia. Mówi, jestem szczęśliwy. Gdyby mu to uczucie zdjąć, to się okazuje, że będzie pełen goryczy i narzekania na swoje życie. Ale to uczucie chwilowe potrafi mu przysłonić tamto uczucie, które miał. Inny przykład. Wyobraźcie sobie, że przechodzicie koło lektury totolotka, sprawdzają wasz numer i nagle się okazuje, macie główną wygraną. Pomijam to, jakie różne oboczności z tego wynikają i problemy, ale jest ten moment, nagle odkrywacie, jesteście kompletnie niezależni finansowo. To jest dziwne uczucie, no bo się nagle okazuje, że wiele rzeczy, które są waszym utrapieniem, w tym momencie przestały istnieć. I nie myślicie już zupełnie o tym, że życie nie składa się tylko z tej części materialnej i z tego problemu związania z końcem, jak niektórzy mówią. Bo wystarczy, że ten fragment został załatwiony w taki cudowny jakiś sposób i wydaje się, że wszystko inne jest bajecznie proste. Tak więc niektóre rzeczy potrafią przysłaniać inne rzeczy. Potrafią być tak mocne, że nagle nie czujemy, że ten bagaż, który niesiemy, on się nie zmienił tak naprawdę. Szczęście. Z tym wiąże się inne zjawisko jeszcze. Postrzegamy wokoło nagle rzecz dziwną. Że szczęści się nie tym, którym się powinno szczęścić. Nie umiemy się pogodzić z tym, że to szczęśliwi są ludzie, którzy są niegodni, pazerni, którzy potrafią się przebić, którzy nie wiadomo skąd mają ten wielki dom za Białymstokiem. Jak to jest? Szatan potrzebuje witryny sklepowej, żeby pokazać tak. Kłamią was. Tamci z nieba was kłamią. Bo można mieć szczęście, a w ogóle o Bogu nie myśleć. No patrzcie, no. Przecież to nie jest tak, że to jest bez dowodu. Ja wam dowody pokazuję. Temu się wiedzie tak, temu tak, temu tak. Ten ma radosne życie. Popatrzcie, jak tamtego dzieci ubrane. Pojechał sobie do Konga na wycieczkę. Witryna sklepowa. Zło pokazane w cudowny i piękny sposób. Zazdrościmy, czy chcemy, czy nie chcemy. Zazdrościmy szczęścia, a w umyśle jeszcze nagle budzi się myśl, nie należy mu się, ale ma. To jest nie do zniesienia w życiu. To jest nie do zniesienia w życiu i zaczyna napędzać w nas przemożną chęć, żeby też mieć. Inną rzeczą na przykład jest z tej witryny właśnie. Jest pewna łatwość życia. Kiedy włączycie telewizję i byście oglądali reklamy, jakiekolwiek, nie zobaczycie pracy, nie zobaczycie wysiłku, nie zobaczycie kwaśnej miny. Wszystko jest fun, wszystko jest happy, wszystko jest easy. Jest bal. Zgadza się? Marcepanki, tu, crunch chips, coś tam. Patrzcie na reklamy. Zobaczycie witrynę zła. Bo diabeł nie może powiedzieć młodej dziewczynie, słuchaj, w życiu jak skończysz szkołę, już pomijając to, że tą szkołę trzeba skończyć straszną, skończysz szkołę i tak nagle sytuacja jest taka, że nie masz pracy. Przez to wszystko się musisz przebić. Chłopaka jak trafisz, to chyba Pan Bóg ci go da, bo teraz znaleźć kogoś sensownego na całe życie, to graniczy z cudem. Statystycznie tak to wygląda. Mogę wam powiedzieć, obracam się z młodymi ludźmi, to tak to jest. Tragedia. Znaleźć sobie kogoś na całe życie graniczy z cudem. Nie zobaczycie tego w telewizji. Jest wieczna zabawa, baloniki, gazowane wody. Witryna zła. Wszystko łatwe. Wszystko jest w życiu łatwe. No to do diabła, czemu mnie jest tak ciężko? To jest niesprawiedliwe. Jemu tak łatwo jest. Widzimy łatwe. A sami łatwo nie mamy. Coś jest nie tak. No z nami jest tak, ja jestem nienormalny. Bo przecież im jest tak prosto, łatwo i tacy szczęśliwi są. I ta witryna ma w sobie mnóstwo różnych takich elementów. Sprawiedliwość. Ktoś powiedziałby piękne słowo sprawiedliwość. Dlaczego do sądu się idzie z adwokatem? Ideą tego jest, żeby adwokat bronił naszej niewinności. Ideą. Praktyką jest, że ma wygrać naszą sprawę. To jest sprawiedliwość. Mówimy o sprawiedliwości, ale sprawiedliwość nie istnieje. Istnieje tylko nasza sprawiedliwość. My jesteśmy sprawiedliwi. Według naszej sprawiedliwości ma się stać. Nie ma obiektywnej sprawiedliwości. Tydzień temu z Dawidem rozmawialiśmy o takim przypadku, jakim jest na przykład spadek. Słowa Pana Jezusa. Jeżeli ktoś cię ciągnie za suknię, to daj mu płaszcz. Bajecznie proste. To sformułowanie jest bajecznie proste. Dobrze. A teraz jest tak. Ja mam siostrę. Jest nas dwoje. Mój ojciec, który ma lata już swoje, mówi, wiesz co, no może bym napisał jakiś testament, coś tam. To ja mu tłumaczę, słuchaj, to nie ma najmniejszego sensu, bo my jesteśmy we dwoje. Co byś nie napisał, my to zrobimy i tak po swojemu. Dobrze, ale ojciec na starość się ożenił. Jest jakaś jeszcze kobieta i cała rodzina z tamtej strony. Sam siebie pytam, co będzie, jeżeli się okaże, że tamci ludzie są ogromnie pazerni. Ja ich nie znam. Co będzie, kiedy powiedzą tak, musicie w sądzie wysądzić, bo i tak to wam nie damy. Mówię hipotetycznie, ponieważ nie chcę tych ludzi obrażać, nie wiem nic o nich. Daję przykład taki. I nagle z tego prostego układu, że ja mam siostrę i nie mamy żadnego problemu finansowego między sobą, nigdy nie mieliśmy w ogóle w naszej naturze taki problem. Nagle dorastam do problemu. Co ja jako chrześcijanin zrobię? Czy ja dam płaszcz? Czy ja na przykład powiem, słuchajcie, no żyłaś z moim mężem pod koniec życia, opiekowałaś się nim, bierz to mieszkanie. Mieszkanie to nie jest 5 zł. I oczywiście w głowie prosta myśl. No dobrze, ale ja mam dzieci, no wnuki. Patrzcie, jakie faryzejstwo. Ja nie wiem tak, chciałbym te pieniądze. Nie, tylko potrzebowałyby moje dzieci. Wy też macie dzieci, więc ja dla moich dzieci, wy dla faryzejstwo i obłuda. Jak cię za suknię złapią, daj płaszcz, oddaj to mieszkanie. Tak wygląda witryna zła. Sprawiedliwość. Ty masz prawo, mówi diabeł. Piękny tekst. Ty masz prawo. Co znaczy masz prawo? Twoja sprawiedliwość powinna być na wierzchu. Stare pokolenie moje jeszcze pamięta film, kultowy już w tej chwili film, kiedy idą do sądu w sprawie i babcia wychodzi z domu, mówi: słuchaj, sprawiedliwość sprawiedliwością, ale masz tu granat, bo ona musi być po naszej stronie. A diabeł mówi: masz prawo. Masz prawo się domagać, bo ty masz rację. Jak działamy w życiu? Nigdy nie działamy obiektywnie. Nigdy. Zawsze gdzieś w głowie są jakieś racje. Kiedyś taki ładny tekst czytałem rabina, to jest autentyczne. Kiedy pisał na temat sprawiedliwości i pisał o sobie. Mówi: miałem człowieka, który był ogrodnikiem w moim ogrodzie. Ale posądzono go, że ukradł z tego ogrodu coś tam. I miał sprawę w sądzie, ale ja byłem ławnikiem w tym sądzie. Więc momentalnie się zrzekłem, bo wiedziałem, że będę musiał rozstrzygać przeciwko swojemu ogrodnikowi. Człowiekowi, którego bardzo lubiłem w życiu. I wiedziałem, że nie będę obiektywny. Mówi: zrzekłem się, żeby być ławnikiem w tym sądzie. Ale potem jestem akurat w sądzie, jak się toczy ta sprawa, i słyszę i łapię się na tym, że w umyśle swoim myślę i w myślach go bronię. Tak wygląda nasza sprawiedliwość. Nigdy nie jesteśmy obiektywni. Bo prawda, sprawiedliwość, to co się nam należy, musi być po naszej stronie. A diabeł mówi tylko tyle. Masz prawo. Tak wygląda ta witryna zła. I kiedy przejdziecie koło sklepów, to popatrzcie, jaki mechanizm jest. Pierwsze, widzą oczy. Do kobiet mówię na przykład. Bardzo lubię chodzić po sklepach z moją żoną, po rzeczach damskich. Jestem bardzo nielicznym wyjątkiem. Lubię ładne rzeczy po prostu. Lubię, jak jest ładnie skrojona sukienka, dodatki lubię bardzo ładnie. Lubię patrzeć na to. Ale idzie się na przykład i rzuca się w okiem, komentujemy: o, patrz, to śliczne, nie, coś tam. I tak działamy. Pierwsze, to może być w sprawach technicznych, jakichkolwiek innych, ktoś uwielbia narzędzia, ktoś tam, nie wiem, coś tam. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest to. Potem dopiero czytamy, czym jest stać. Najpierw patrzymy na to, czy to jest to, a potem czytamy. No i czasem ja to mam, powiem wam, ponieważ dziwny mam gust. Ja mam gust taki, że jak popatrzę potem na dół, to zawsze jest tak. Nie wiem, dlaczego mi się podobają zawsze drogie rzeczy. Ale zawsze jest tak. To jest przykład, ale ten przykład przekłada się na nas absolutnie bezpośrednio. W życiu jest dokładnie tak samo. Najpierw jest zachwyt, a potem myślimy o cenie. I najpierw wyjeżdżamy na Supraś i widzimy te wille po kolei, jakiś tam Rogowski, ktoś tam, development, 6 basenów. I pierwsze to widzimy w oczach. Ale jakby się było tym Rogowskim, to by człowiek zrozumiał, skąd się te pieniądze wzięły. Ile trzeba się sprężyć, ile czasem trzeba zrobić rzeczy na granicy prawa, albo ciut poza, albo jakoś tam. Ile trzeba nocy nie przespać, ile się trzeba trzęść nad wieloma rzeczami, ile razy powalczyć o kredyt, nie wiadomo co tam jeszcze. To jest ta cena, która jest pod tym domem podpisana. Bo ktoś powie: jego stać. Nie wierzcie w takie rzeczy. Nie ma pojęcia, jak jego stać. Tam pod spodem jest cena. To trzeba zapłacić taki dom, takie życie. Tak to jest. Tak wygląda witryna zła. Diabeł mówi, patrz. Ale diabeł mówi, ale nie patrz tu, gdzie są te małe cyferki i te gwiazdeczki. To sobie zostaw na później. Tak się daje kredyty w tej chwili. Wiesz, masz za darmo. Zero prowizji. Ale człowieku, no my ci przecież dajemy... No weźcie. Weźcie. Jeden, drugi, trzeci. No to proste. To jest łatwe, to jest easy. Macie wszystko od razu. Można kupić samochód z ręki. Dziś mam zdolność kredytową, nawet jak jej nie mam, to da się zamotać. Jedno dziecko odpisać, mieszka u ciotki, coś tam. Da się zamotać. Mam samochód z ręki. Dobra, pod spodem będzie jeszcze gwiazdeczka, a potem jeszcze będzie mały dopisek. Po 3 latach się okazuje, bank siedzi na mnie. W życiu naszym dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Tam, gdzie jest radosne życie, tam pod spodem jest napisana cena. Po prostu jest napisana cena. My jej nie chcemy widzieć często, albo już się bawimy. Ale tam jest podpisana cena. Pod sprawiedliwością napisana jest cena. Coś musimy w sobie złamać, zgnieść, zgwałcić. 2 razy w życiu wziąłem łapówkę w życiu. Ewidentną łapówkę. Wprost mi zaproponowano i wziąłem łapówkę. Nie wyobrażajcie sobie, że można było za to kupić samochód, ale mówię o fakcie. Ostatnia propozycja była wczoraj. Ten miły człowiek, który był, kupujemy od różnych firm różne rzeczy, tarcze do szlifowania na przykład. Przyjeżdża człowiek, no i negocjujemy, ja patrzę technicznie, co te. Ale on wychodzi i mówi jedno zdanie, które ja na pamięć znam, bo ja przecież trochę w życiu pracowałem. Wie pan, no tak mi się miło z panem rozmawia, jakoś bym się chciał panu oddzięczyć. No tekst jest oczywisty zupełnie. No trzeba tylko jeszcze gościa troszkę napiąć, bo to też nie wolno tak się od razu, tylko trzeba go jeszcze troszkę napiąć. No i zasady współpracy określić. Można dziecku fajną zabawkę kupić. Cena. W tej witrynie, w której jest coś wystawione, pod spodem jest cena. To znacie z życia. Czasem jest cena, a my mówimy tak. To jest tak fajne, że dobra, niech będzie nawet i taka cena. I czasem też tak robimy. Jesteśmy absolutnie świadomi ceny, która jest pod spodem napisana, ale to nas nie odpycha od tego, żeby to mieć. Bo to daje pewną wewnętrzną satysfakcję. To czasem daje zadowolenie. To daje jeszcze inną rzecz, którą diabeł do perfekcji opanował. Daje namiastkę. Znacie słowo namiastka? Coś jest namiastką czegoś wielkiego. Nie stać mi jechać do Konga, to pojadę do Druskiennik na spa. 100 zł 4 godziny. Wybieram się nawet, szczerze mówiąc, podoba mi się to, co mi opowiadali. 4 godziny relaksu za 100 zł. Chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda. Ale wiecie, to jest namiastka tego, że mnie nie stać pojechać do Meksyku. A chętnie bym pojechał. Ja uwielbiam podróże. Jakby mnie było stać, to bym sobie pojechał do Meksyku zobaczyć ten kraj. Ale ja sobie mogę pojechać do Druskiennik i się dobrze czuję. Na coś mnie było stać małego. To jest namiastka w życiu. Ja mogę być cnotliwy człowiek. Nie cudzołożyłem. Co jest tą namiastką? Codziennie chodzę po schodach. Tu akurat to nie jest prawda. Chodzę codziennie po schodach i na przykład spotykam ładną kobietę. Tam, nie wiem, mieszka na dole czy coś. I nic więcej, uśmiechamy się do siebie tylko. Ale w oczach widać, co jest. Nie? W oczach widać. Wiesz, mam na ciebie ochotę. Ja na ciebie też, ale zostawmy to. Co to jest? To jest namiastka. To, żeśmy dotknęli czegoś, ale tego nie zrobili. Panie Boże, nie mam cię za co przepraszać. Nic nie zrobiłem. A mamy swoją namiastkę. Raz za czas uda nam się mieć w kupce jakieś pieniądze. Nie wiem, jak wy, bo nie znam waszych finansów. Myśmy nigdy nie mieli pieniędzy, to jest taka prawda. W Białymstoku założyłem pierwszy raz konto bankowe. Zawsze nie mieliśmy pieniędzy w życiu. Ale od czasu do czasu zdarza się tak, że jakieś się pojawiają pieniądze. Takie gdzieś w kupce są. I ja ten stan znam wewnętrznie. To jest tak, nie muszę się martwić przez jakiś czas. Co to jest? To jest namiastka takiej beztroski finansowej, że mnie na to stać, na tamto, że nie muszę tych pieniędzy liczyć. Namiastka. To jest absolutnie diabelski wynalazek. To jest w tej witrynie. Nie możesz kupić tego pięknego ciucha, a sobie kupisz ładny krawacik. Tak to funkcjonuje, tak to się napędza. Apostoł Paweł mówi o tym, że tu cieleśnie jesteśmy bezsilni. I prawo jest tą wypisaną ceną. Tam prawo pisze jasno. Słuchaj, ta rzecz, którą widzisz, która ci się podoba, którą byś chciał, która czujesz, że to jest dla ciebie dokładnie, to ona tyle kosztuje. I to prawo działa podwójnie. Po pierwsze, pokazuje ci rzeczywistą wartość. Bo jakbyś ten sam ciuch, daję przykład, ten sam ciuch jakbyś zobaczył gdzieś w Szmateksie za 10 zł, to nie jest ten prestiż, jak za tą sukienkę dasz 300 czy 500 zł. To jest całkiem co innego. To jest zupełnie coś innego. Ten napis pod spodem pokazuje ci to, z czym masz do czynienia. A z drugiej strony, co powoduje? Daje pokusę, żeby raz w życiu chociaż w takim ciuchu. I może jeszcze będzie miało taką metkę, że zobaczą inni. Gdzieś tak napisaną, niedużą. Ale to jest ważne, żeby ona tam była przyszyta, ta metka. To jest cudowne. Bo spotkamy się gdzieś i wtedy ja, nie wiem, czy wy znacie takie coś z życia, jak się wtedy swobodnie rozmawia z kimś, kiedy jest ta metka. Miałem takiego kolegę, był wozakiem, woźnicą, jakby to nazwać teraz, w zakładzie, w którym ja długo pracowałem, w rafinerii nafty. Dlaczego tam wozak pracował? No ponieważ było zagrożenie pożarowe bardzo duże, to żeby wjechał samochód ciężarowy, to były całe pierypałki, to straszne rzeczy trzeba było powypełniać. A on mógł bez kłopotu wjeżdżać, no bo żadnym zagrożeniem nie był. No więc firma sobie go wynajęła i tam woził jakieś butle tlenowe, jakieś takie rzeczy. Przemiły człowiek. Albinek. Prowadził gospodarstwo też takie coś. Ale ja od niego brałem słomę. Brałem od niego słomę, ponieważ jak się kupowało dawniej ziemniaki, to nie tak jak teraz, tylko trzeba było je przechować, no to w piwnicy, w skrzyni. Skrzynia była drewniana, no i tam ta słoma i w tej słomie to się ładnie przechowywało. I poszedłem do niego jakoś i to było... Jakiś taki był dzień, taki znaczny, nie niedziela, ale to o coś chodziło. I od niego to z kaweczek za Krzanowem, ten wielki snopek słomy przewiązałem sznurkiem, założyłem sobie na plecy i idę. A Albin patrzy na mnie i mówi, słuchaj, nie wstydzisz się tak z tym snopkiem słomy? Ja mówię, Albin, to jest tak, jeżeli ty założysz ten snopek słomy jako rolnik, to jest ci po prostu głupio iść przed miasto. Ale ja, facet, który akurat byłem wtedy kierownikiem budowy, w życiu już trochę rzeczy zrobiłem. Wiesz, mówię, ani mi na myśl nie przyjdzie, ani już się ludzie ode mnie odczepią. Ja idę sobie ze snopkiem słomy. Wiecie o tym, co chcę powiedzieć? Ta malutka metka naszyta tutaj, jaki daje wspaniałą sytuację, kiedy się z kimś rozmawia. Albo na przykład tytuł. Jak się zrobi doktorat? Andrzej, życzę ci doktoratu kiedyś w życiu. Jak się zrobi doktorat i rozmawia się z kimś tam. Co ten... Do ciebie, Sobolak. Znasz to zjawisko, wiesz, o co to chodzi, nie? Są sytuacje takie, że człowiek by ten doktorat włożył do szuflady na sam spód, pod prześcieradło do łóżka, żeby on nie istniał. Bo dla normalnego człowieka to jest utrapienie. Ponieważ jest głupio się rozmawia z kimś, bo to zawsze robi jakiś tam dystans. Jak się jest normalnym człowiekiem, to się tych wszystkich papierów nie potrzebuje w życiu. Bo to kompletnie nie jest ważne. Ale to jest diabelska witryna zła. Bo jest pokusa, żeby z tego korzystać. Że jest metka. Tu nie pisze doktorat. Ale na ogół wszyscy wiedzą. Andrzej Szatyński skończył prestiżową uczelnię. Nie skończył. Jeszcze będzie się bronił. Prestiżową uczelnię. To coś znaczy. To coś znaczy. Ja wam powiem, kiedyś moja córka Irena, która ma ewidentny talent malarski. Ewidentny. Tak, takżeśmy przez moment myśleli, czy Akademia Sztuk Pięknych. Nawet ona miała taki krok był do tego, żeby ten ASP Kraków. No i zrobiłem krótki wywiad. I znowu wracam do pojęcia witryna zła. Ileś miejsc rektorskich. Wiadomo, nikt tego nie tknie, bo to jest dla przyjaciół, dla już z pokolenia artystów i tak dalej. Ileś miejsc, które trzeba opłacić odpowiednio. Można załatwić, ale trzeba odpowiednio opłacić. W Krakowie te ceny zaporowe zupełnie. I ileś miejsc dla prawdziwych artystów, czyli dla ludzi, których talent nie podlega żadnej dyskusji. Żadnej. Że jak się popatrzy na ich teczkę, na ich pracę, to nie ma o czym gadać. Są tacy ludzie. I oni też się dostają, nie ma tu wątpliwości. Ale cała reszta. To tak funkcjonuje. Ale potem się kończy ASP krakowską i nie ma problemu z pracą. Wystawę zrobić? Co za problem? Gość jest po ASP. Każdy mu zorganizuje taką wystawę. No dobrze, a jak ja skończę tam, nie wiem, liceum plastyczne w Supraślu, żadnych szans się przebić. Metka, ciuch w witrynie. Pod spodem napisana cena. I kiedy jesteśmy młodzi, to jesteśmy pełni entuzjazmu, wiary w ludzi, wielkich, wspaniałych może wizji, a jakoś bliżej jesteśmy prawdy i szczerości. I młodsi chyba tym bardziej. A potem na starość coraz bardziej jesteśmy zapatrzeni w tą witrynę i diabeł zaczyna nas przekonywać, że to, co widzimy, jest prawdą. I nie chcemy widzieć tych tabliczek pod spodem. Tam, gdzie jest napisane, jakim to jest naprawdę kosztem. Ile to naprawdę kosztuje w życiu. Czy po te rzeczy warto sięgnąć? Czy z naszym charakterem warto po te rzeczy sięgnąć? Jak się będziemy z tym czuli? Bo jeden z tytułem doktora będzie się czuł zupełnie dobrze, a inny zostanie przez ten tytuł zniszczony. Bo to nie jest dla niego. Jeden będzie miał pieniądze i z tych pieniędzy będzie ogromny pożytek. Te pieniądze są dla niego dokładnie. Program oglądałem dokumentalny o parkach narodowych amerykańskich. Nie powstałyby, gdyby nie bogaci ludzie, którzy potrafili niektórzy, to jest nie do wiary, 80% majątku przeznaczyć na to, żeby powstał park narodowy, własnego majątku. Więc dla niektórych pieniądze są dokładnie dla nich. Inni w żadnym wypadku ich nie powinni mieć. To dopiero z wiekiem się okazuje. Jesteśmy zaskoczeni tym, jakimi naprawdę jesteśmy. Jesteśmy zaskoczeni, jak reagujemy. Które rzeczy nas budują, a które naprawdę nas niszczą. Nie zasłużyliśmy albo nie wolno nam ich dać do ręki. A diabeł ma swoją witrynę. Bo zło samo w sobie jest kompletnie nieatrakcyjne, bo się składa z bólu, z nieszczęść, z tragedii w życiu. Ale jego witryna, to co widać, co diabeł pokazuje, jest cudowna. I to opisuje Paweł w tym swoim rozdziale. Że gdzieś wewnątrz zamykamy oczy na tą cenę i pożądamy tego wszystkiego, co widzimy. I prawo jest tu bezsilne, bo nawet napisana często cena nie jest zaporem, a raczej podnietą, żeby to właśnie kupić. Otwarto w tamtym tygodniu pierwszy salon Ferrari w Polsce, w Warszawie. Ceny zaczynają się od 1 000 000 złotych za samochód. Czy znajdą się w Polsce ludzie, którzy go kupią? Oczywiście, że się znajdą. Oczywiście, że się znajdą. Bo jak się przez Warszawę przejeżdża samochodem Ferrari, no to co coś znaczy? Kuzyn mój, znany wam zresztą, mówił mi kiedyś o bardzo mądrej obserwacji. Jak portier hotelowy ocenia gości? Po butach. Po butach. No i jak on mi tą myśl nasunął, zacząłem to kiedyś w życiu obserwować. Absolutnie tak. Gościa hotelowego poznaje się po butach. Ale kiedy się na przykład chce podpisać bardzo dobry kontrakt, to trzeba do tej firmy zajechać odpowiednim samochodem. Jak się przyjedzie byle czym, to od razu na wejściu wiadomo, z kim mamy do czynienia. Ale jak gość podjedzie, nie wiem, Bentleyem, no Mercedesem już nie, to już nie atrakcyjny ten twój klamor. Wiecie, po prostu to jest kwestia pokazania znowu witryny w innej firmie. Dokładnie tej samej witryny. I wtedy można się przebić. Jest dojście. Można popatrzeć z góry. Gość jest po kilku uczelniach zagranicznych. Przychodzi gdzieś. Jest inna rozmowa zupełnie. Zupełnie inna rozmowa. I znowu, albo to dla niego nie jest problem, albo to go niszczy. Zależy gdzie z tym chce dojść. Kiedy Irenie załatwiałem operację w Poznaniu, to jest Akademia Chirurgii Ręki w Poznaniu jest, i zaczynałem od konsultacji takiej prywatnej z neurochirurgiem. Bardzo utytułowany człowiek i bardzo zdolny człowiek. Młodziutki, to był chyba młodszy w tej chwili wtedy ode mnie. No i próbowałem sobie go wyobrazić. Gość tak sławny już wtedy, jak będzie się z nim rozmawiało. Powiem wam, wyszedłem stamtąd, jakbym przeczytał kilka rozdziałów Ewangelii. I zrozumiałem, że są ludzie, których ani tytuł, ani pieniądze, ani żadne inne rzeczy nie potrafią zniszczyć. Normalny, przyjemny, kompetentny facet, rozmawiający z każdym, kto tam wszedł. Ja tam byłem ze 3 razy, może miałem z nim kontakt. Jak z normalnym człowiekiem. A przy tym było widać klasę. Gość, który popatrzył, wszystko wiedział. On mi był w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, co on z tym zrobi. Ale mówię o tym, że pewne rzeczy nie niszczą ludzi. Trzeba tylko o tym wiedzieć, na co się w życiu szarpiemy. Witryna zła. Patrzcie na cenę. Patrzcie na gwiazdki. Patrzcie na drobne napisy. Nie mówię o zakupach, tylko o życiu. Drobne, małe gwiazdki w życiu. Nagle się okazuje, że to, co mamy przed oczami, jest, powiem prosto z motu, diabła warte. Amen.